Dzisiaj chciałbym mówić o doświadczeniach, trudnościach, też o panice ludzkiej, która przychodzi często, jeżeli są jakieś trudności w tym życiu. Ale to wszystko, co się dzieje na świecie, jest Bogiem zaplanowane i nic nie umknie. Wszystko dzieje się na tym świecie za wolą Bożą. My też staliśmy się tutaj uczestnikami tego świata z woli Bożej. Tutaj żyjemy i przyjdzie czas, że Bóg nas odwoła, jednych do wiecznej chwały, a drugich na wieczne zatracenie. Dlatego starajmy się trwać mimo tych prób, doświadczeń, trudności zawsze we wierze i w Jezusie Chrystusie. To jest dla nas zadanie tutaj na ziemi, ażebyśmy pokrzepiali ludzi w trudnej sytuacji, podtrzymywali na duchu tych, którzy upadają, czy tych też, którzy panikują. Jak wiemy, na przełomie historii bardzo dużo jest takich zdarzeń, gdzie ludzie, którzy polegali na sobie, ponieśli konsekwencje tego, że odrzucili Bożą moc. Na samym początku i wstępie chciałbym powiedzieć o wywiadowcach, którzy zostali wysłani do Kanaanu, do tej ziemi obiecanej, gdzie Bóg miał walczyć za nich. Widzieli oni znaki i cuda, jakie towarzyszyły przy wyjściu z Egiptu. Później wiemy przejście przez Morze Czerwone. I trzeba było wejść i zdobyć tą ziemię. To nie było tak, że otrzymali ją za darmo, ale trzeba było przy tym wysiłku. Ale człowiek jest tylko człowiekiem. Człowiek widzi tylko własne możliwości, własne siły. I tutaj wiemy, że 10 wywiadowców złożyło złe świadectwo o tej ziemi. Dlaczego? O ludziach, którzy tam żyli i o tych, którzy pożerali nawet swoich bliskich nierw, że to jest straszne, żeby iść i tam walczyć z takim ludem. A przecież wiedzieli, że w tym wszystkim jest działająca moc Boża. I wtedy serce ludu struchlało. I to czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej od 14 rozdziału. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. I szemrali synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi, Aaronowi, mówi cały zbór do nich: obyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza, aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego: obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zborów synów izraelskich, a Jozef, syn Nuna, i Kaleb, syn Jufnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu i nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. A gdy cały zbór zamierzał ich okamienować, chwała Pana okazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Taka panika przychodzi nieraz i w nas jako ludzi, kiedy przychodzą choroby, trudności, jakieś nieszczęścia. Wszystko to jest, jak już mówiłem, w rękach Bożych. Zawsze trzeba pokładać swą ufność Bogu. Nawet jeżeli dotyka śmierć naszych bliskich, znajomych, dzieci, rodziny, temu wszystkiemu dane być na tym świecie. Ale my mamy nie utracić wiary. My mamy zawsze być przy Bogu. Tak jak był Jozue i Kaleb. Oni, widzimy, się nie bali tego, co się tam działo. Oni mieli pewną nadzieję tego, że Bóg to, co obiecał, to wypełni. Bóg też nam obiecuje dziedzictwo w Bożym Królestwie. Ważne tylko, żebyśmy wytrwali w tej wierze do końca, żeby nas szatan nie sprowadził na manowce i nie odeszliśmy od tej prawdziwej, żywej wiary, która jest dana nam w Jezusie Chrystusie. Wiemy o tym, że wielu ludzi wierzących odchodzi od Boga, upada ze względu na doświadczenia, trudności i niepowodzenie w tym życiu. Tak jest. To jest wszystko nam zrozumiałe na podstawie historii, która była wśród narodu izraelskiego, kiedy to naród izraelski odstępował, odchodził od Boga. Dzisiaj o tyle większe powinniśmy mieć błogosławieństwo i większą ufność i nadzieję w Panu ze względu na to, że posiadamy Ducha Świętego, który jest nam dany i że należymy już nie do siebie samych, a do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chciałbym sięgnąć jeszcze do proroctwa Izajasza. Tutaj był taki trudny okres dla narodu, który został podzielony jako Izrael, 10 plemion i dwa plemiona Judy i, jak wiemy, Benjamina należało do Judy, tego plemienia. I tutaj Izajasz w swojej księdze mówi o tym, to było za czasów Achaba, w 7 rozdziale to jest opisane, że Izraelici wraz z królem Aramu zaplanowali zniszczyć Judę, podzielić ją między siebie. I tutaj Bóg przemawia przez Izajasza, że on stanie w obronie Judy. To czytamy w 7 rozdziale Księgi Izajasza, od 1 wiersza. Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Uzjasza, króla judzkiego, wyruszył Resyn, król aramejski, z Pechachem, synem Remeliasza, królem izraelskim, przeciwko Jeruzalemowi, aby z nim walczyć, lecz nie mógł go zdobyć. A gdy doniesiono domowi Dawidowemu, że Aram rozbił obóz w Efraimie, zadrżało jego serce i serce jego ludu, jak drżą drzewa w lesie od wiatra. Wtedy rzekł Pan do Izajasza: wyjdź naprzeciw Achaza ze swoim synem Szerjaszubem na koniec kanału górnego stawu, na drogę pola foliuszniku, i powiedz mu: miej się na baczności i bądź spokojny, nie bój się, a twoje serce niech się nie lęka tych dwóch niedopałków głowni dymiących, gdy płonie gniewem Resin z Aramem i syn Remeliasza. Ponieważ Aram i Efraim i syn Remeliasza uknuli zło przeciwko tobie, mówiąc: wyruszmy do Judy i przestraszmy ją i podzielmy ją między siebie, a stanowimy w niej królem syna Tabala. Tak mówi Wszechmocny Pan, to się nie stanie i tak nie będzie, gdyż stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku jest Resyn i jeszcze tylko 65 lat, a rozbity Efraim przestanie być ludem, a stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii jest syn Remeliasza. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. Tutaj widzimy, że ludzie tak się przestraszyli w Jerozolimie, że zadrżało ich serce i sami zadrżeli ze strachu, jak drzewo od wiatru. Czy u nas były takie sytuacje, że my mieli takie coś w naszym życiu, że tak się trzęśliśmy się ze strachu, że przyszło na nas jakieś doświadczenie, trudności, próba w tym życiu? Tak nieraz bywa. Bywa, jeżeli ktoś bliski umiera, zwłaszcza jeszcze w wieku, który mógłby przeżyć dłużej. Bywa tak, jeżeli ktoś ma nieuleczalną chorobę, czy też jakiś wypadek, inne trudności w życiu. Tak jest. Ale tutaj widzimy, że Bóg dodaje otuchy dla Judy. I mówi przez Izajasza, że tak się nie stanie. To było za czasów Achaba, króla judzkiego. Później przeczytamy, że Achab, ten król judzki, też kroczył drogą królów pogańskich, zło robił, ale jednak Bóg się wstawił w tym wypadku za narodem judzkim. I tutaj widzimy, że Izajasz idzie ze swoim synem Szariaszubem. Szariaszub to oznacza reszta powróci. I to zobaczmy, cały czas to się ciągnie. Resztka narodu izraelskiego będzie uratowana. Ta reszta już przy końcu świata będzie należała do Chrystusa. Przyjdzie Jezus i ich wyratuje. Dlatego, że teraz, jak wiemy, dana łaska jest w większości dla narodu pogańskiego, żeby ta liczba wypełniła się wybranych, którą Bóg zaplanował. Tak więc jest, że nic się nie dzieje na tym świecie bez woli Bożej. I też wiemy o tym, że zarówno Pekach, jak i ten król Aram, później będziemy o tym jeszcze mówić i czytać, że zginęli, a Izrael został wzięty do niewoli asyryjskiej. Także ten czas się wypełnił, o którym Bóg mówi, i oni nie byli w stanie pokonać Judy. I tak też się nie stało. Ale jak dalej czytamy w 8 rozdziale Izajasza, jeszcze o tym samym mówi prorok Izajasz o drugim swoim synu i o swojej żonie, która urodziła tego syna, i o tym, co się stanie z Izraelem i też z Aramem. To czytamy od 1 wiersza. I rzekł Pan do mnie, weź sobie wielką tablicę i napisz na nim zwykłym pismem Macher, Szele, Hasz, Bas. Przyspiesza łup, wszystko nadchodzi, szybko nadchodzi zdobyć. I powołaj dla mnie na wiarygodnych świadków kapłana Uriasza i Zachariasza, syna Jeberechiasza. Potem zbliżyłem się do prorokini i ta poczęła, urodziła syna i rzekł Pan do mnie. Nazwij go Macher, Szela, Hasz, Bas. Gdyż zanim chłopiec nauczy się wołać mój ojcze i moja matko, poniosą bogactwo Damaszku i łup Samarii przed królem asyryjskim. Potem tak jeszcze rzekł Pan do mnie: ponieważ ten lud gardził cicho płynącymi wodami Syole i drży przed Resynem, synem Remeliasza, przeto Pan sprowadzi na nich wody rzeki potężne i wielkie, króla asyryjskiego i całą jego potęgę, i wystąpi ze wszystkich swoich koryt i wyleje z wszystkich swoich brzegów i wedrze się do Judy, zaleje i wzbierze i będzie sięgać aż do szyi, a rozprostarte jego skrzydła pokryją na całą szerokość Twój kraj, o Immanuelu. Sroście się, ludzie, i drżycie, przysłuchajcie się uważnie wszyscy dalecy mieszkańcy ziemi, przepaście się, drżycie, przepaście się, drżycie, obmyślcie plan, obmyśliliście plan, lecz będzie on udaremniony. Postanówcie coś, a to się nie stanie, gdyż z nami Bóg. Tak więc widzimy, że to, co ludzie zamierzają i myślą, to nie zawsze to się stanie. Jeżeli nie jest to wolą Bożą, to Bóg to zupełnie w inny sposób rozwiąże taką sytuację. I tutaj widzimy, ten drugi syn został nazwany, jak tutaj czytaliśmy, przyspiesza łup, szybko nadchodzi zdobyć. Przyszedł ten czas, i tutaj jak jest napisane, zanim chłopiec będzie mówił ojcze i matko, to się wszystko stanie, że przyjdzie król asyryjski i zabierze Jeruzalem i też Damaszek. Dzisiaj też jest Damaszek, to miasto pozostało, jest stolicą w Syrii. I wtedy, jak wiemy, król asyryjski przyszedł ze swoją ogromną potęgą i wyludnił ten kraj Izraela i zabrał ich wszystkich, wysiedlił do Asyrii. Tutaj widzimy, że Bóg spełnia swoje słowo i mówi o tym przez Izajasza. Nie bój się, Judo, o Immanuelu, nie bój się. A tutaj to jest daleko idące proroctwo o Immanuelu, czyli przyszłym królu Izraela, czyli samym Panu naszym i Jezusie Chrystusie, który był w dalekiej przyszłości zaplanowanym Zbawicielem dla narodu izraelskiego, judzkiego. Także widzimy, jak daleko płynące proroctwo jest Izajasza i że to wszystko się w swoim czasie wypełniało i wypełniło. Na ten temat więcej jest napisane w drugiej księdze królewskiej. Przeczytamy tutaj z 15 rozdziału i 16 na ten temat tych królów, tego Pekacha, syna Remaliasza, i Resina, też tego króla Ram. Co się z nimi stało? Druga Królewska, 15 rozdział, 27 wiersza czytamy. W 52 roku panowania Azariasza, króla judzkiego, objął władzę królewską nad Izraelem Pekach, syn Remeliasza, i panował w Samarii 20 lat. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, nie odstąpił od grzechu Jerobama, syna Nebata, w który on wciągnął Izrael. Za czasów Pekacha, króla izraelskiego, naciągnął Tiglat Pilser, król asyryjski, i zająwszy Lion i Abel-Bet-Makę, Jonach i Kadesz, Hesar, Gilead i Galileję oraz całą ziemię Naftalego uprowadził ludność do niewoli do Asyrii. Przeciwko Pekachowi synowi Remaliasza uknął spisek Hoszea, a Hoszea miał jeszcze drugie imię Ozeasz. To był już ten ostatni król przed uprowadzeniem do niewoli asyryjskiej, Ozeasz. Ozeasz, czyli ten Hoszea, uknął spisek, syn Eli, i zabił go, a pozbawiwszy go życia, objął po nim władzę królewską w 20 roku panowania Jotama, syna Uzjasza. Pozostałe zaś sprawy Pekacha i wszystkiego, czego dokonał, jest wpisane w Księdze Dziejów Królów Izraelskich. Tak więc widzimy, że ten, który chciał zdobyć Judę i też wezwał do pomocy króla Aramu, został pozbawiony życia. Przyszedł też kres na niego, co też prorok Izajasz mówił. Natomiast Resin też został pozbawiony życia, i to czytamy w 16 rozdziale drugiej Księgi Królewskiej. Czytamy tutaj od 1 wiersza po 9. W 17 roku panowania Pekacha, syna Remaliasza, objął władzę królewską Achaz, syn Jotama, króla judzkiego. Achaz miał 20 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 16 lat w Jerozolimie. Lecz nie czynił tego, co prawe na oczach Pana Boga jego, jak Dawid, jego praojciec. Kroczył raczej drogą królów izraelskich, a nawet własnego syna oddał na spalenie, jak to było ohydnym zwyczajem narodu, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Składał też ofiary krwawe i spalał kadzidło na wyżynach i na wzgórzach i pod każdym zielonym drzewem. Wtedy Resin, król Aramu, i Pechas, syn Remaliasza, król izraelski, nadciągnęli pod Jeruzalem w celach wojennych, oblegli Achaza, lecz nie mogli go pokonać. W tym to czasie Resin, król Aramu, przywrócił Edomitom zwierzchnictwo nad Elat i wypędził z Elat Judejczyków. Edomici zaś weszli do Elat i osiedlili się tam aż do dnia dzisiejszego. Wtedy Achaz wysłał posłów do Pilesera, króla asyryjskiego, z takim oświadczeniem: jestem twoim sługą i twoim synem. Wyrusz więc i wyzwól mnie z ręki króla aramejskiego i króla izraelskiego, którzy powstali przeciwko mnie. Achaz wziął też srebro i złoto znajdujące się w świątyni Pana i w skarbcach domu królewskiego i posłał je w darze królowi asyryjskiemu. Król asyryjski wysłuchał go i wyruszył pod Damaszek i zdobył go i uprowadził jego mieszkańców do Kir, Resina zaś pozbawił życia. To jest takie przykre doświadczenie, jeżeli człowiek nie polega na Bogu, tylko polega na sobie, na swojej władzy, mocy, mądrości, że oto większy kraj i więcej wojska, więcej ludzi zdobędziemy, zniszczymy to małą Judę. Mogli to uczynić, ale nie udało się. Mimo to, że ten król, jak wiemy, Achaz, kroczył drogą grzechu i nieprawości. Oddał swego syna na spalenie. Ale Bóg jednak wstawił się za Judą. Czasami tak jest i w naszym życiu. Jeżeli my przyjrzymy się swojej historii, wtedy zobaczymy tą wielką łaskę Bożą nad nami, nad naszym życiem. Że my w wielu wypadkach popełniliśmy bardzo dużo upadku, grzechu, przez które zasługiwaliśmy na Bożą karę, a nawet na śmierć. za to, co uczyniliśmy. Ale Bóg jednak otoczył nas łaską, miłością mimo tego. Tak samo jak w tym wypadku. Co prawda wiemy później o tej historii, jak dalej poszła historia Judy, ale tutaj jeszcze ten okres to był nadziei. Była możliwość jeszcze nawrócić się dla tego narodu do Boga z całego serca. I to tak samo jest i w naszym życiu. Jeżeli coś złego uczyniliśmy, jeżeli jest jeszcze nadzieja poprawić to, zmienić nasze życie, oddać się całkowicie dla Jezusa Chrystusa, to zróbmy to, póki jest ta możliwość. Bo może przyjść czas śmierci i nie będziemy w stanie skorzystać z takiej możliwości, jak ten Pekach nie skorzystał i też Resi. Oni pokładali nadzieję w sobie, uważali, że oni mają moc i są w stanie zwyciężyć i zniszczyć Judę. Ale Bóg na to nie pozwolił w tamtych czasach. I tutaj Bóg pokazuje to, że On ma nad wszystkim władzę. I On tutaj panuje na ziemi, nad wszystkim. On dopuszcza doświadczenia, choroby, nieszczęścia, trudności. On też leczy nasze rany, goi, błogosławi, okazuje łaskę. Wszystko jest w rękach Boga. I to, że przyjdą nawet jakieś kataklizmy tutaj na ziemi, jakieś trudności, nieszczęścia, to wszystkiemu temu dane być. Ale jak my w tym wszystkim się zachowujemy? Tutaj jest najważniejsze, żebyśmy pilnowali swego życia duchowego i pokładali całkowitą ufność w Bogu i nie dali się sprowokować i odstąpić od tego Bożego błogosławieństwa. Przyszedł też czas, że ten Achaz, jak to się mówi, król judzki, też umarł i to jest napisane w II Królewskiej, 16 rozdziale, 20 wierszu. I spoczął Achaz ze swoimi ojcami, został pochowany obok swoich ojców w mieście Dawidowym, a władzę królewską po nim objął Hiskiasz, syn jego. Wiemy, że później Hiskiasz to był reformatorem. On starał się naród izraelski wyprowadzić z grzechu, zniszczył te wszystkie kulty pogańskie i też tego miedzianego węża, którego czcili z tych czasów jeszcze pustyni, który był zawieszony na drzewcu. Jego uważali za bóstwo w Izraelu. Zobaczmy, jak to wszystko, historia się powtarza. Tak samo dzisiaj. Czy nie jest to podobnie, że ludzie czczą na krzyżu figurę zamiast polegać na żywym, prawdziwym Bogu i Jezusie Chrystusie, który jest w chwale, który co prawda umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał, a teraz jest Panem, siedzi po prawicy Ojca swego, ale ludzie nadal trzymają się tego jak małe dzieci, i czczą te figury martwe bóstwa czy malowidła, które nie mają żadnej wartości przed Bogiem. Ale szatan trzyma w tych więzach grzechu i nieprawości tych, którzy nie należą do Chrystusa i nie znają Jego słowa ani Bożych praw. Ludzie boją się tej figury strasznie. Uważają, że to jest wielkie bóstwo. Kiedyś ojciec opowiadał, że u nas we wsi taki ateista, kiedyś już mówiłem, ale to już dawno na tym miejscu, młody chłopak poszedł i z krzyża zerwał tą figurkę i nogą wziął, depnął, połamał na strzępy i mówi: o, to wasz Bóg, już tego Boga nie ma. Ale Bóg jednak go pokarał za to. Dlaczego? Dlatego, że on powiedział, że Boga nie ma. On poszedł na drugi dzień do lasu, rozbierał pocisk, to było po wojnie, i to samo rękę jemu i nogę oberwało. I wiecie, co ludzie z tego zrobili? Zrobili wielką aferę, że on zniszczył tą figurkę. Oni nie zwrócili na to uwagę, co on powiedział. Że on powiedział, że Boga nie ma. A ludzie, zobaczmy, jak odwrócą to wszystko i wierzą jednak w to, co nie ma mocy żadnej. To Bóg posiada moc, a nie jakaś figurka, która jest stworzona ludzkimi rękoma. I zobaczmy, jak szatan potrafi to wykorzystać. Że ludzie wierzą temu, co nie jest Bogiem i nie ma żadnej mocy. I kiedyś, jak ja starałem się ludziom głosić o tym i mówić, że Bóg jest żywy, prawdziwy, że On zmartwychwstał, to oni właśnie na to, ten przykład, pokładali nadzieję, że to ty się mylisz. To jest prawdziwy Bóg, ten, co jest na krzyżu, ta figurka. Zobaczmy, jak można ludzką mentalność sprowadzić przeciwko samemu sobie i Bogu. Co się stało z apostołem Pawłem Szawłem, jak on prześladował Kościół Boży? Jezus w chwale ukazał mu się jako ogień trawiący, jako błysk ten wielki, że on oślep. Padł z konia. Oto jest Jezus teraz, ale nie ta figurka martwa na krzyżu. Tam nie ma w niej Jezusa. I tak samo tutaj Żydzi czcili tego niechusztana, węża miedzianego, i Mesjasz kazał go co? Usunąć i zniszczyć. Życie Hiskiasza też nie układało się najlepiej, jak wiemy. Przyszedł też czas, że Senchebry król asyryjski przyszedł i zaczął oblegać też Judę za czasów Hiskiasza. I to czytamy w 18 rozdziale II Królewskiej od 13 wiersza. W 14 roku panowania króla Hiskiasza wyruszył Senchebry, król asyryjski, przeciwko wszystkim warownym grodom judzkim i zdobył je. Wtedy król judzki Hiskiasz wysłał do króla asyryjskiego do Lakisz takie oświadczenie: zgrzeszyłem, lecz odstąp o mnie, a ja przyjmę na siebie wszystko, co na mnie nałożysz. I nałożył król asyryjski na Hiskiasza, króla judzkiego, haracz w wysokości 300 talentów srebra i 300 talentów złota. Oddał więc Hiskiasz całe srebro znajdujące się w świątyni Pana w skarbcach domu królewskiego. W tym to czasie kazał Hiskiasz zdjąć obicia z drzwi przybytku Pana i ze słupów, które król judzki Hiskiasz pokrył złotem i posłał to królowi asyryjskiemu. Mimo to król asyryjski wysłał do Lakisz przeciwko królowi Hiskiaszkowi Tartana i Rachabsa Risa i Rebrzekę Szaka z potężną armią do Jerozolemu, i ci nadciągnąwszy i przybywszy do Jerozolemu, zatrzymali się przy wodociągu górnego stawu przy drodze na polach pielśniarzy. I kazali przywołać króla, wtedy wyszli do nich Eliakim, syn Hilkiasza, przełożony domu Szebna, pisarz, oraz Joach, syn Asafa i kanclerz. Także ten po prostu Rebszakę unosił się, jak tu dalej później czytamy, tego wszystkiego nie będziemy czytać, wynosił się na co Boga, Izraelitów, bluźnił przeciwko Bogu i mówił, ktoś jest w stanie zwyciężyć tak liczne wojsko asyryjskie. Nie ma takiego, kto by zwyciężył. Ja jestem, mówi, tutaj największym na ziemi i kraj, któremu służę tutaj. I wy nie jesteście w stanie nawet dać mi tyle koni, tyle jeźdźców na koni, które ja posiadam, i żeby broń moją kto wziął w ręce, tyle tego wszystkiego ma. I wy uważacie, że wasz Bóg was uratuje? A jednak w tym czasie Hiskiasz zwrócił się do Boga i też do proroka i zaczęli się modlić, wzywać. I Bóg wysłuchał tej modlitwy. I ten zarozumiały król asyryjski poniósł klęskę. Musiał jednak zginąć ze względu na to, że wynosił się nad Boga ludzkiego. I czytamy to dalej w 19 rozdziale 29 wiersza. A to będzie dla ciebie znakiem. Tego roku wywyższeniem będzie zboże samorodne, a w przyszłym roku zboże dziko wyrosłe, a w trzecim roku siejcie i żnijcie, sadźcie winnice i spożywajcie ich owoc, a pozostała przy życiu reszta domu Judy zapuści korzeń w głąb i wyda owoc w górze. Bo z Jeruzalemu wyjdzie reszta, a z góry Syjon poczet ocalały dokona tego gorliwość Pana zastępu. Przeto tak mówi Pan o królu asyryjskim. Nie wkroczy on do Twego miasta, ani nie wypuści na nie strzały, ani nie wystąpi przeciwko niemu starczą, ani nie usypie przeciwko niemu szańca. Drogą, którą przyszedł, powróci, a do miasta tego nie wkroczy, mówi Pan, i osłonię to miasto i ocalę przez wzgląd na Ciebie i przez wzgląd na Dawida, mojego sługę. I stało się tej samej nocy, że wyszedł anioł pański, pozbawił życia w oborze asyryjskim 185 tysięcy. Następnego dnia rano oto wszyscy oni same trupy pomarli. To też Senchedryb, król asyryjski, zwinął obóz i wyruszywszy powrócił i zamieszkał w Niniwie. A gdy oddawał pokłon w świątyni Nischora swego Boga, zabili go Adramelek i Szereser, jego synowie, po czym uszli do ziemi Arra, władzę królewską zaś objął po nim syn Arsachadon. Tak więc widzimy, że nie warto prowadzić wojny z Bogiem. Nie warto też unosić się swoimi możliwościami, swoją władzą, swoim bogactwem, pychą, dumą ludzką. Przecież to wszystko jest tutaj chwilowe i przemijające. My jako ludzie wierzący tym bardziej powinniśmy być skromni i polegać całkowicie na Panu naszym Jezusie Chrystusie. Bo tylko jest w Nim moc, władza i wielkie błogosławieństwo. Tak więc widzimy, że przychodzi kres wszystkiemu i też przyszło też niepowodzenie później i dla narodu ludzkiego. Naród ludzki 100 lat później po uprowadzeniu do Asyrii narodu izraelskiego też został uprowadzony do niewoli babilońskiej. Było dwa wysiedlenia. Dlaczego? Dlatego, że naród judzki nie trzymał się dalej znowu Boga, odstąpili od Boga i poszli drogą grzechu i nieprawości. Jak już mówiłem o tym, że ostatnim królem tego Izraela był Ozeasz, a tutaj później też przyszła dalej, jak czytamy w tej księdze królewskiej, klęska na naród ludzki ze względu na to, że dalsi królowie już kroczyli drogą grzechu i zła, chociaż jeszcze jeden był, który też był reformatorem, ale to te, mimo wszystko dalej szła klęska dla tego narodu ze względu na grzech, nieprawość i zło i musieli w końcu być wysiedleni. Pierwsze oblężenie Judy przez Babilończyków było w 597 roku i to jest zapisane w 24 rozdziale drugiej księgi królewskiej. Od 10 wiersza czytamy. W tym czasie ciągnęli słudzy Nabukadnesera, króla babilońskiego, pod Jeruzalem i miasto zostało oblężone. Gdy potem sam Nabukadnezar, król babiloński, przybył pod to miasto, a słudzy jego je oblegali, wyszedł Joachim, król judzki, wraz ze swoją matką, ze swoim dworem i swymi dostojnikami, eunuchami, do króla babilońskiego. Wtedy król babiloński kazał go pojmać w 8 roku swego panowania i kazał wywieźć stamtąd wszystkie skarby świątyni, skarby królewskiego domu i potłuc wszystkie złote naczynia, które sporządził Salomon, król izraelski, dla przybytku Pana, jak to zapowiedział Pan. I zagarnął do niewoli całe Jeruzalem, wszystkich dostojników, całe rycerstwo, 10 000 jeńców oraz wszystkich kowali, ślusarzy. Nie pozostał nikt, oprócz biedoty spośród prostego ludu. Uprowadził do Babilonu Joachina, a także królową matkę, żony króla, jego eunuchów i możnych kraju uprowadził z Jeruzalemu do Babilonu. Nadto wszystkich ludzi znacznych w liczbie 7 000 i 1000 kowali, ślusarzy i całe rycerstwo zdatne do walki uprowadził król babiloński do niewoli, do Babilonu. Widzimy więc, że historia cały czas się powtarza. Jedni królowie czynią dobrze, drudzy następują, czynią źle. I w ten sposób Bóg posyła nieszczęścia, kary, doświadczenia za to, że człowiek odstępuje od Boga. Czy wiecie, że za czasów Menesesa w Judzie nastąpiło poważne nieszczęście? Dlatego, że to on kazał Izajasza poćwiartować na drobne kawałki. Zabił proroka. Dopuścił się tak poważnego wykroczenia. Izajasz, który chciał ratować Judę, on kazał go zamordować, zniszczyć, poćwiartować na kawałki. Czasami jest tak, że ludzie wierzący chcą na tym świecie pod wpływem Ducha Świętego, działania Bożego, przyprowadzić ludzi do Chrystusa, do Boga, tak jak dzisiaj. A wiemy, że nieraz ponoszą śmierć przez ludzi bezbożnych. Co prawda i oni w przyszłości będą za to ukarani, jeżeli się nie upamiętają i nie nawrócą. Bo dzisiaj jest taki czas łaski i miłości, że Bóg jest w stanie, jak wiemy, wybaczyć dla największego grzesznika. Przecież sam Szawał, jak wiemy, był przy tym, jak mordowano Szczepana. A później zobaczmy, jak wielką łaskę Bóg mu okazał, że on został apostołem. Także nie dziwmy się, jeżeli ktoś nas prześladuje, wyrządza nam krzywdę, a w przyszłości Bóg daje jemu możliwość opamiętania, zbawienia. Zobaczmy, że nam nie są znane drogi Boże, nie wyśledzone jego ścieżki. I nikt nie zna przyszłości, ani swoje, ani innych ludzi, a Bóg już to wszystko dla nas zaplanował. Co ma się stać z nami w przyszłości? Także trzeba całkowitą ufność i nadzieję pokładać cały czas Bogu i nie odstępować z tej drogi prawdziwej, danej nam w Jezusie Chrystusie. Dlatego, że to jest naszym życiem i błogosławieństwem. Jeszcze sięgnę do tego 8 rozdziału Księgi Izajasza i przeczytam od 11 wiersza 8 rozdziału. Tak bowiem rzekł Pan do mnie, gdy mnie uchwycił za rękę i przestrzegł mnie, abym nie chodził drogą tego ludu, mówiąc: nie nazywajcie sprzymierzeniem wszystkiego, co ten lud nazywa sprzymierzeniem. I nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie. Tylko Pana zastępu miejcie za świętego. Niech On będzie waszą bojaźnią i waszym lękiem. I będzie wam światłością i kamieniem obrazy skało potknięcia dla obydwu domów Izraela. Sidłem i siecią dla mieszkańców Jerozolimu. I wielu potknie się oni i upadną i potłuką się i będą osiedleni schwytami. Zabezpieczę świadectwo, zapieczętuję naukę w moich uczniach i będę wyczekiwał Pana, który zakrywa swoje oblicze przed domem Jakuba, a w nim będę pokładał nadzieję. Także tutaj jest zachęcenie proroka Izajasza i Pana, który mówił przez niego, żeby trwać przy Panu Bogu zastępu, żeby trwać przy Bogu dla nas, przy Jezusie Chrystusie, przy tej Bożej łasce i miłości. Mimo to, że nieraz w tym świecie poniesiemy klęskę, nieporozumienia jakieś, trudności, kłopoty, nawet śmierć bliskich, ale trzeba zawsze całkowitą nadzieję pokładać w Bogu i w Chrystusie, bo dla nas jest obiecane życie wieczne, gdzie będzie szczęście, radość i błogosławieństwo. Piotr pisze, wróćmy teraz do Nowego Testamentu, w swoim pierwszym liście, w trzecim rozdziale od 13 wiersza. I któż wyrządzi wam coś złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gruźbich i nie trwóżcie się, lecz Chrystusa Pana poświęćcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was potwarzali. Lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał usprawiedliwiony za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga, w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Tutaj Piotr, widząc sytuację i te czasy trudne, kiedy były prześladowania, kiedy też zabijano, mordowano chrześcijan i kiedy on sam później poniósł tą męczeńską śmierć z powodu Chrystusa, on zachęcał mimo to polegania na Bogu, na Chrystusie Jezusie, nawet w tych czasach trudnego życia, kiedy to był ten czas prześladowań. A my dzisiaj żyjemy w o wiele lepszej sytuacji, gdzie nie ma prześladowań, jeżeli chodzi w naszym kraju. Może coś być w przyszłości, nie wiemy. jak dalej będzie, jak będzie to dla naszych dzieci, wnuków czy prawnuków dalsza sytuacja. Wiemy, że ten świat skłania się coraz do gorszego. Chce się zarejestrować, jak wiemy, związki partnerskie. Coraz dalej świat idzie do grzechu i ten świat będzie kroczył coraz dalej drogą zła i być może nastąpi też większe prześladowanie i trudności na tym świecie, ale ważne, żebyśmy zaszczepili w naszych dzieciach, w naszych wnukach wiarę. Wiarę tą zdrową, mocną, nawet za cenę własnego życia. Bo to wszystko jest ratunkiem dla naszego zbawienia i duszy. Trwać w tej wierze, mimo to, co będzie się działo na tym świecie, bo temu wszystkiemu dane być. Tak samo jak naród izraelski cierpiał, judzki cierpiał, poszli do niewoli babilońskiej, później powrócili za czasów Cyrusa, odbudowali świątynię, a później znowu co? Znowu ta świątynia została zniszczona, później znowu odrestaurowana i w końcu za czasów rzymskich znowu została zniszczona. Cały czas Izrael cierpiał z powodu grzechu. Byli też tam mężni ludzie, którzy trzymali się Bożych praw, kroczyli drogą wiary i Bożej prawdy. Zawsze tak było i tak będzie. Obyśmy byli wśród tych ludzi, którzy wytrwają w wierze do końca. A Bóg daje to błogosławieństwo i moc, żebyśmy mogli wytrwać w wierze. Jeszcze na koniec przeczytam z listu do Hebrajczyków z 2 rozdziału od 14 wiersza. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobać się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może i dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Tutaj widzimy to zachęcenie apostoła Pawła do tego, żeby mimo trudności, prześladowań, chorób czy nieszczęść, tych prób czy doświadczeń, nadal być przy Panu. I do tego się zachęcajmy. Budujmy się nawzajem. Miejmy wzajemną miłość i pokój w sercach. Bo nasze życie jest krótkie i tutaj trudne. Nie warto mieć właśnie między sobą zatargi, jakieś nieporozumienia. Czy to warto? Nie. Bo nasze życie jest krótkie. A najważniejsze to jest trwać przez całe nasze życie jako ludzi wierzących przy Panu i też innym głosić tą łaskę, Bożą miłość i zbawienie w Jezusie Chrystusie. Amen.